Poszło?
No witam.
Ja właśnie robię, że nowy odcinek Jesus Live.
Znaczy, no byłby live, gdyby nie to, że jest... nie live, ale jest on, offline.
Jest off... Tak. A to dlatego, że siedzę naprzeciwko Wojtka.
Trochę tak. Rzeczywiście dzisiaj wyjątkowe okoliczności. Siedzimy sobie w biurze Onet. Lokowanie produktu! I robimy sobie podcaścik, ponieważ takie okoliczności nas tutaj spotkały i my bierzemy je jak własne.
To, jak pisałem do Wojtka SMS-y, do szalonych świat należy.
Tak.
Nie wiem.
To się wydarzyło. Ale mamy niezmiennie bardzo ciekawe tematy. Dzisiaj nie będzie za dużo o bezpieczeństwie i chyba mało o szyfrowaniu. Ale wiesz, że znowu wyciekły jakieś rzeczy.
Tak, ale w ogóle to ciekawostka jest taka, że ja czasami wchodzę i szukam, znaczy oglądam komentarze u nas na iTunesie, widziałeś?
Na iTunesie? Nie.
Tam, nieważne. Znaczy,
czytałem na początku, nie?
Ważne, ale... miło i w ogóle no jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ale w marcu, chyba 3 marca czy coś takiego, pojawił się komentarz z jedną gwiazdką, że już ktoś nie może.
Nie wytrzymał.
Po tym odcinku stwierdził, że już nie będzie nas słuchał. I teraz ja z ciekawości sprawdziłem, jaki to odcinek wyszedł przy tym komentarzu.
Aha.
Ten odcinek, w którym jest napisane, że w tym odcinku nie ma nic o szyfrowaniu, nic o bezpieczeństwie i jest pełen odcinek o tym.
No to trochę rozumiem.
Okłamaliśmy kogoś.
No tak się nie powinno robić. Nam się zdarzają takie rzeczy, więc no, nie wiem, no, może wrócisz kiedyś. Staramy się jednak uciekać od tych tematów, ale będąc w internecie nie jest to łatwe.
Szczególnie, że tu wszystko jest szyfrowane i bezpieczne.
Tak. W każdym razie, ale dzisiaj mamy akurat takie
tematy.
Apki i tematy, które prześlizgują się leciutko, ale dotyczą pieniędzy.
Tak.
Bo pieniądze są ważne i jakby ze względu na to chcieliśmy poruszyć temat dwóch apek, które ja znalazłem.
Czy my powiemy, żeby ludzie wchodzili na Patronite'a?
Nie, tym razem nie powiemy. Okay. Żeby nikt się nie zmęczył tym, bo wiesz, mówimy o tym cały... Nie mówimy. Ale żeby się nie przegiąć.
Kiedy my powiedzieliśmy o Patronite'ie? Słuchajcie, wchodźcie na Patronite'a, pieniądze. Żartuję. Nie, ale tam się wydarzają się szalone rzeczy.
I są dwie apki do pieniędzy i teraz tak. To nie są nowe rzeczy, żeby było jasne. Znaczy ani Revolut, nie wiem jak to się czyta, szczerze mówiąc, Revolut, no.
Revolt, jest taka, była taka gra Revolt może. Kiedyś w samochody, nie wiem czy grałeś Revolt.
Może.
Ale chyba to już było nawet w podcaście, bo ja to chyba kiedyś już mówiłem, bo to była taka...
Takie mini samochodziki?
Tak, tak.
A, już wiem chyba, grałem w to.
To się chyba pisze Revolt. W
sensie... że re-myślnik Volt, coś takiego. Była taka
tak,
gierka.
Tak, popatrz.
Super gierka. Orzech teraz tworzył screena właśnie. Super tak, to na pewno jest super gierka. Na pewno 3D racing i po prostu grafika, wiesz, sprzed lat.
To były wyścigi samochodów zabawek.
A, czyli trochę jak te mini takie samochodziki?
Tak, i to były wyścigi samochodów zabawek i były na takich planszach, gdzie wszystko było wielkie i na przykład była ulica i piłeczki i trzeba było ominąć te piłeczki. Trochę takie rzeczy się dzieją też w GTA 5, nie wiem czy grałeś ten wyścigi takie powalone.
Nie.
No bo jest GTA Online, masz te nowe tryby. Skoki kaskaderskie i tak dalej.
No
i ja swego czasu stwierdziłem, że zrobiłem sobie postanowienie jakoś 2 tygodnie temu, od tego czasu nie zagrałem ani razu, ale zrobiłem sobie postanowienie 2 tygodnie
będę
temu.
Będę grał.
Że zostanę Krezusem GTA.
Krezusem.
I miałem na koncie w GTA chyba 20 tysięcy dolków i stwierdziłem, będę Krezusem.
Aha.
Więc muszę zarabiać pieniądze. I teraz tak, zarobić pieniądze możesz kraść samochody, ale mało pieniędzy.
No.
Zabijać ludzi, mniej pieniędzy i szybko cię zabiją.
No.
Robić misje. Różne takie, ale do tego potrzebujesz, znaczy napady na przykład, nie? Ale do tego potrzebujesz ludzi, a robienie misji tam typu jest coś załatw i tak dalej, to tam też są niewielkie pieniądze. Więc sprawdziłem, gdzie są duże pieniądze i na Reddicie sprawdziłem i się okazuje, że są niektóre elementy gry, które mają premiowane razy 2 punkty doświadczenia i pieniądze. I właśnie wyścigi takie powalone, które są, wiesz, na przykład nad miastem jakieś zrobione takie, że musisz naokoło jakąś...
Pętle, jakieś takie rzeczy, no.
To one są premiowane razy 2. No i stwierdziłem, pewno z małych pieniędzy się za to dostaje. Ale jak zdobędziesz tam nawet 10. miejsce, czyli jesteś frajer, po prostu dojedziesz do mety, dostajesz 5 tysięcy. A jak ja zdobyłem raz 3. miejsce, to zrobiłem chyba 18, więc stwierdziłem, że to jest dobry deal. Jeździłem, a potem już przestałem grać.
No i czy to już jest startup? Startup GTA Online?
Tak, tak, bo nie zarobiłem pieniędzy, wszystko jest okej.
A no tak. Ale wracając do kwestii aplikacji, to znalazłem dwie. I Revolut chyba jest w miarę świeżą apką. Nie wiem, możesz sprawdzić.
Nie jest świeżą apką, bo ja Revolut znam sprzed pół roku czy coś takiego.
Okej. Okay.
To miała być alternatywa do wszystkich Stripe'ów, PayPal i całej reszty, żeby przesyłać sobie pieniądze do znajomych, albo żebyś ty dał mi pieniądze.
I za darmo je wymieniać w waluty. Nie? I to akurat chyba nadal jest jej główny cel i główna zaleta. Ale podobno, ponieważ w tej chwili ta aplikacja działa na trzech walutach, jest euro, jest dolar i jest funty brytyjskie. Natomiast Tomek Wyka pytał ich na Twitterze, kiedy dorzucą polskie złocisze, i powiedzieli, że no nie możemy jeszcze powiedzieć, ale niedługo będziemy mieli dużo do ogłoszenia. I teraz wracając jeszcze tydzień...
Do GTA 5.
Wracając tydzień wstecz...
Cofając się do tyłu.
No. Pojawiła się informacja, chyba na My Apple.
A wiem, że Revolut będzie wprowadzał obsługę Apple Pay.
Yes. I teraz to.
Już się nie mogę, jestem głodny.
To może być najbliższe tego,
to
żebyśmy
taki
rzeczywiście
boom, tak
mieli.
Wtedy,
tak, że... dokładnie. To będzie boom, tylko że działający legalnie, normalnie w Polsce, bez żadnych kombinacji, bez żadnych ściągania hajsu dodatkowego.
Z Boonem była taka akcja jeszcze niedawno, że oni się pojawili w nowych krajach.
A, ale nie w Polsce.
W Szwajcarii chyba i gdzieś tam. I wyobraź sobie, że ja stwierdziłem, dobra, skoro są w Szwajcarii, to ja tam założę konto na iTunesie, no nie? I będę miał Boona, nie?
No.
A założyłem przysłowie w Niemczech, się okazało, że tam nie ma. Musiałem założyć drugie i nie działa. Więc Boon nie działa niestety.
No także Revolut może być tą alternatywą i podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście po pierwsze wprowadzą PLN-y, a po drugie wprowadzą Apple Pay, może nawet jednocześnie.
No bo jak są teraz za dolany, to niestety, ale przewalutowanie, nie?
No oni nie biorą za przewalutowanie, tylko że znaczy pierwsze przewalutowanie z twojego banku, ze złotówek na dolary będzie obciążone
jakąś kasą.
No ale płacisz
potem na przykład, no zakładając, że wdrożą teraz Apple Pay, no to płacisz w złotówkach.
No i właśnie, no tak, to jeżeli nie wprowadzą złotówki jako oficjalnej
to jest kolejne
waluty,
przewalutowanie.
No to będzie przewalutowanie, tak?
Jeżeli no bo w Boonie nie, ktoś w ogóle sprawdził,
no to będzie okej.
Ktoś z Boon, znaczy na Reddicie znowu ktoś zrobił jakiś taki, wiesz, w internecie tabelkę i ten.
Aha.
I tracisz około 10% w Boonie.
Okay,
pierwszy,
no to,
żeby mieć najmniejszą kwotę załadowania, to musisz załadować za 100 funtów, co nie jest wcale mało.
No tak.
No a potem jeśli płacisz w innej walucie, no to znowu przewalutowuje, no i średnio mniej więcej 10% tracisz. Nie? No.
A jeszcze na początku były problemy i dwa razy ściągało kasę z konta. No ale to nie, to było tylko na początku w ogóle wprowadzania Apple Pay,
oni mieli fajne to, że faktycznie dawali te 5 funtów na start i można było sobie je wykorzystać. Szkoda, że ja na przykład chciałem doładować to, bo stwierdziłem, no może nie miałbym jakoś tak, wiesz, szczególnie, żeby no płacić, no bo musisz przewalutować, nie?
No.
Ale wiesz, jak płacisz małą kwotę, no to...
No mała kwota...
Wchodzę do sklepu, kupuję chipsy telefonem, wszyscy, wiesz, zaczynają klaskać, autobus się zatrzymuje, wychodzi, klaszcze, wszyscy mówią, brawo, Paweł, udało ci.
Wiesz, teraz jak ktoś ma Androida i mBank i inne banki, które przecież weszły wcześniej, no to już mogą. Oni są już z przodu, a my nadal siedzimy, wiesz, w tylnym rzędzie.
A to wszystko dlatego, że nasze telefony są bezpieczne, bo mają szyfrowane dyski. Powstrzymajcie mnie.
A więc jakby to jest tak, że na razie oczywiście Revolut nie ma żadnego sensu go instalować, ale podejrzewam, że jeżeli oni wprowadzą po pierwsze PLN-y, ja też, po drugie Apple Pay, to może być najczęściej ściągana aplikacja w Polsce w ciągu, wiesz, najbliższych 24 godzin od wprowadzenia
jak
tych wszystkich rzeczy.
Tak, no. To totalnie, to od razu, no bo wiesz, patrząc z tej strony, to się może okazać, że to będzie taki Stripe polski, no nie? Bo wiesz, bo w Stanach jest tak, że możesz wysłać pieniądze na Snapchacie nawet, nie? Możesz wysłać w Facebook Messengerze. Jest ten Stripe, czy coś takiego? Taka aplikacja...
Stripe? No jeszcze jest ten...
Square. Aplikacja
właśnie,
Square, no.
Od właściciela Twittera, znaczy jednego założyciela.
Tak, i firma nazywa się Stripe, chyba z tego co pamiętam.
No okej, no nieważne.
Internet sprawdzę. Albo i nie.
Ale nie, nie, Stripe jest, też czymś jest.
Stripe jest też do płatności, ale to jest inna rzecz. Dobra, no. I teraz w Stanach jest tego bardzo dużo i teraz tak naprawdę jak chcesz wysłać do kogoś, a jeszcze jest PayPal, no nie?
No
jak chcesz do kogoś wysłać hajs, no to możesz mu na przykład wysłać na Snapchacie 5 baksów, na Facebook Messengerze i tak dalej.
Jest.
W Polsce nie ma takiej usługi. Przez chwilę taką usługą chciał być albo miał być z Kcash?
A, oni mieli też no wprowadzić taką Skycashu funkcję?
Jest, w Skycashu jest coś takiego, że masz tam konto swoje i ten opus na żywo i możesz wysyłać chyba do kogoś pieniądze. Tak, jest opcja przelej znajomemu. Aha. Mogę wybrać do kogo chcę wysłać kasę, ile i mogę mu po prostu dostać tę wiadomość. I on chyba dostaje te pieniądze, jeśli ma konto.
I teraz... Skycashu, okej, okay, no.
Sam Skycash w ogóle jest całkiem okej, okay, bo tutaj możesz sobie tam parking kupić, bilet nawet na Intercity i do kina, co jest okej, okay. Ale myślę, że niewiele osób z tego korzysta, no nie? Chyba nie, jest, nie ma jakiegoś takiego, wiesz, żeby ktoś, jak ktoś ma zrobić ci przelew, no u nas też aplikacje bankowe są dobre, lepsze niż w Stanach.
No pewnie tak, no.
Więc też jest takie, że u nich...
Zresztą, wiesz, w aplikacjach niektórych bankowych można teoretycznie, na przykład w mBanku, nigdy z tego nie testowałem, nigdy tego nie testowałem, ale można wysłać teoretycznie kasę do znajomego na z numer... Face'a,
tak,
albo na numer telefonu, nie wiem jak to działa.
Inteligo kiedyś było na numer telefonu i na maila, ja z tego skorzystałem parę razy.
Okej, okay, i to działa? W sensie jak to przechodzi? To właśnie, nie, musisz się gdzieś zalogować jako odbiorca?
Nie pamiętam, bo to chyba było tak, że jeśli jesteś zarejestrowany z tym numerem telefonu, to po prostu leciał normalny przelew, a jak nie dostawałeś informacji, że no tutaj masz wejść i pisać łatwy numer konta, coś okay. takiego.
No dobra,
to było
no.
dawno temu, ja byłem wtedy młody.
I jeszcze gruby. A druga aplikacja, no bo jakby o tym można długo też opowiadać, natomiast u nas rzeczywiście stan w ogóle płatności zbliżeniowych i zaawansowanych form płatności jest mega super. Zresztą powtarzamy to wielokrotnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem i to jest zupełnie nie nowość. Coinbase. Coinbase to jest apka, która służy do łatwych wymian też no walut, ale wirtualnych, czyli możesz wpłacić za złotóweczki, kupić sobie ileś bitcoinów albo Ethereum, bo obsługują teraz obie wirtualne waluty.
Kto to ten Ethereum?
Ethereum to nowe coś i ma niezłe statystyki, w sensie w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo duży wzrost. I to jest taka zabawa trochę, wiesz, trochę jak na giełdzie i... Ja specjalnie sobie zainstalowałem Coinbase, bo jakby czytałem trochę o Ethereum, że rzeczywiście w ostatnim czasie taki wzrost, to mówię, dobra, kupię za dwie dyszki, zobaczymy co się stanie. No i rzeczywiście kupiłem Ethereum za 21 zł 60 groszy dokładnie. No i od tamtego czasu, czekam aż będzie lepiej, że na razie jest, dzisiaj jest stan, że jest 21,40, czyli mam 20 groszy straty, ale to też oznacza, że może w dalszym czasie jednak się zmieni i będzie cały czas rosło. Patrząc na obecne wykresy, no to jest całkiem nieźle, to znaczy, że jeszcze jest szansa na wzrost i wtedy można wymienić to Ethereum na bitcoiny albo odwrotnie, wiesz, w zależności od tego, co chcesz z tą kasą robić, czy może chcesz dalej inwestować, czy nie. I generalnie jakby ja wielokrotnie podchodziłem do takich systemów, wiesz, czy w ogóle do...
Gdzie można płacić tym Ethereum?
Rozumiem. Znaczy, bo teraz, możesz zamienić sytuację... na złotóweczki, tak?
Okej, no dobra, bo ja rozumiem zasadę, że możesz kupić i wymienić potem z powrotem i jakby jest zainwestowane, no. Ale z drugiej strony, bo bitcoinem też gdzieś da się płacić, nie? Wiesz co chodzi?
Można,
chodzi o to, że
tak.
Jak kupię ten, to mogę faktycznie czekać, aż może zainwestowałem trochę pieniędzy, wzrośnie, zmęczę do przodu.
Tak.
Ale jest taka sytuacja, że no skoro mam, to mógłbym wykorzystać. Teraz czy ten Ethereum?
Znaczy, nie wiem, czy są jakieś miejsca, gdzie już obsługują Ethereum, ale możesz zrobić taki myk, że możesz sobie go wymienić na bitcoiny w bardzo dogodnym czasie i później już tymi bitcoinami zapłacić. Nie? Jakby, no, jest taka opcja. W każdym razie no, Coinbase jest bardzo łatwą aplikacją. Rzeczywiście łatwo się doładowuje konto, bardzo łatwo obserwować zmiany właśnie na tych walutach. Bardzo fajnie widać te wszystkie wiesz, wykresy i tak dalej. I to jest bardzo wygodna. I rzeczywiście.
Nie ma działać jako pieniądze, tylko jako smart contracts.
Aha. Czyli, że zrób mi aplikację Orzech, zapłacę w Ethereum. a ty powiesz, nie chcę, ja chcę pieniądze.
Ja chcę pieniądze normalne, prawdziwe.
Do widzenia panu. My panu nie zapłacimy. No, jakby, wiesz, jest to na pewno spoko miejsce, można płacić pieniążkami z Polski, nie ma tutaj żadnego problemu. Można płacić bitcoinami też bezpośrednio z tej aplikacji. Aplikacja też służy jako portfel.
Okej, widzę, tu nawet jest na stronie internetowej taka informacja, gdzie mogę wydać swoje bitcoiny.
No widzisz, więc jeżeli Ethereum będzie wyjątkowo wysoko, bitcoiny może przy okazji będą
Tipping
dość nisko.
Tipping and charity jako pierwsza opcja, gdzie możesz wydać bitcoiny. Wojtek, to nie zadziała. Zamknijmy to.
No ale może chcesz możesz
Reddit
kogoś
Gold,
wesprzeć.
Możesz Reddit Gold kupić, no to dobra, to ma sens.
A, widzisz. Dla mnie to było raczej ćwiczenie, wiesz, co można zrobić z 20 złotymi, coś głupiego, no to właśnie kupiłem Ethereum, ale chciałem po prostu zobaczyć, jak to działa, chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście będzie to rosło i na ile zobaczę ten wzrost, w tych 20 złotych.
Czy ja na przykład jak kupię, zrobię sobie konto, to ktoś mi wpłaci bitcoina?
To nie. Chyba, że poprosisz. Chyba, że poproszę. Będziesz, chyba, że będziesz hakierem i na przykład będziesz mówił, panie USA, NSA, proszę zapłacić 1 000 000 bitcoinów. Tutaj jest konto. I zapłacili tam 12 tysięcy, ale mimo wszystko to było jednak za mało i wyciekły rzeczy. No, takie rzeczy. Oh well. Takie tam. No, w każdym razie Coinbase jest bardzo prostym wejściem w świat wirtualnych walut, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie jest tam, wiesz, nie kopiesz niczego, nie musisz instalować jakichś dziwnych rzeczy, po prostu jest aplikacja, która, wiesz, służy też jako konto.
Czy jest też do tego aplikacja na komórki?
Jest mobilna i bardzo ładnie wygląda, jest fajnie zaprojektowana, uważam, że może się przydać. Kto wie, może Sun Revolut, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, na przykład wprowadzi też możliwość jakichś wymian wirtualnych walut i wtedy możesz kupić je na Ethereum, znaczy na Coinbase, bo on jakby funkcjonuje też jako giełda, możesz je tam kupić i możesz później wymienić je na dowolną walutę już normalną, tak, i w Revolucie po prostu płacić przez Apple Pay. I to by było spoko.
Czy ty w Coinbase podawałeś...
Owszem, trzeba. No bo to jest, wiesz, ID, tak, trzeba zeskanować ID. No tak, wiesz, weryfikacja jest tak samo jakby ciężka jak na Twitterze trochę, nie? Że jeżeli chcesz mieć konto, no nie, no, że konto zweryfikowane, no to rzeczywiście też ID musisz podać.
No to szalone jest trochę.
No to są takie dwie rzeczy, które...
Ale to ja założę konto, Wojtek,
dobrze.
I może wrzućmy w opis odcinka, może coś się
na
wydarzy.
Na pewno coś wpadnie, na 100%. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziesz do swojej historii, krótka, fajna gierka, Full of Stars, gierka zrobiona przez Polaków. Zresztą Marcin Zaręba wrzucił na fejsika, że jest spoko i ja zaraz po tym zainstalowałem ją i rzeczywiście jest spoko. Bardzo mądrze zrobione mikropłatności. Wiem, że dziwne, że zaczynamy mówienie o gierce od tego, czy mikropłatności są spoko i czy nie przeszkadzają. Ale rzeczywiście nie jest tak wcale. Jest ona, ma bardzo ładną grafikę, jest fajnie historia napisana i mechanika jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony, wiesz, po prostu latasz niby tym statkiem kosmicznym i próbujesz dostać się z jednej planety na drugą.
Była już taka gra,
omijając różne rzeczy.
Była już taka gra, nazywała się No Man's Sky.
No to jest
i
takie,
ona nie działa.
To jest takie No Man's Sky z mikropłatnościami, nie?
Sean siedzi tak, dlaczego ja tego nie wymyśliłem?
No w każdym razie, rzeczywiście, latanie jest po prostu omijaniem różnych rzeczy, zbieraniem kasy po drodze i tak dalej. Świetne. Natomiast jest też za tym fajnie napisana historia, która gdzieś zaczepia o...
Czy ona wygląda tak, że obudziłeś się na jakiejś obcej planecie i
prawie,
masz
i właśnie
statek,
chciałem powiedzieć,
który jest rozwalony i musisz...
Właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest taki miks z jednej strony gry typowo, wiesz, latasz stateczkiem, a z drugiej strony jest historia, którą prowadzisz w jakiś sposób, czyli musisz dokonywać wyborów, jeżeli nie uda ci się dolecieć do tej planety za jednym razem, bo się rozbijesz, to nie jest tylko tak, że oglądasz sobie na przykład reklamę, żeby... Bo tak, jeżeli rozbijesz się raz, to wtedy masz opcję przerwać tą grę, czy jak obejrzysz reklamę po locie, tak? No to możesz lecieć dalej, nie? No dobra, to wybierasz tą reklamę, lecisz dalej i rozbijesz się drugi raz. No to teraz musisz wydać jakieś tam zielone diamenciki, kurna, coś tam. Ale możesz ich nie wydawać i przerwać. I wtedy leci reklama i to jest okej. Okay, no bo jakby sam ją trochę zamówiłeś, nie? Jakby jeżeli reklamy lecą wtedy, kiedy ja mam świadomość, że wybrałem to sam, to dla mnie to jest okej. I później jest coś, coś się dzieje na statku, bo jednak się rozbiłeś w trakcie, nie? Więc są różne rzeczy, no nie wiem, na przykład ludzie ci zaczynają narzekać, że nie mają jedzenia i musisz coś z tym zrobić, podejmujesz jakieś decyzje, które mogą jakby, wiesz, mogą się udać albo się nie udać, możesz zapłacić właśnie tymi znowu zielonymi diamencikami, żeby coś się udało na 100%. Bardzo to jest ciekawie rozwiązane. Historia jest fajna, odkrywasz tą mapę coraz bardziej, a jeżeli ci się nie uda, bo na przykład wszyscy umrą, bo tak też bywa, to zaczynasz grę od początku, ale tą mapę już masz otwartą. To znaczy, zaczyna się gra w taki sposób, że twój bohater mówi, no wiesz, mam wrażenie, jakbym tutaj był jakiś déjà vu, nie? Że wiesz, już widziałem te rzeczy wcześniej, więc mówisz. To jest taki, no jest takie fajne zapętlenie czasowe i naprawdę jest to fajnie napisane. Później będą jeszcze dodatkowi piloci, jak ci się uda przejść tą pierwszą historię, więc rzeczywiście też nad nią pracują. Warto. Nagadałem się dużo, ale naprawdę warto zagrać w tą grę, bo uważam, że jest dobrze napisana, jest zrobiona przez Polaków i jest to szanowane, że mogli zrobić naprawdę ładną grę, która dobrze działa i w której mikropłatności nie są tak okrutne jak w wielu innych. Także polecam Full of Stars na iOS-a. Nie wiem, czy jest na Androidzie. Niestety.
Nie wiem, Wojtek, ale właśnie...
A ty oczywiście grasz. No, Fiadomix, ja opowiadam o grze, a orzech po prostu bęk, czekaj, ściągnę. Nie?
Arkadia.
No tak się nazywa pierwsza chyba... Arkadia to jest pierwsze miejsce, gdzie lecisz. No i zbierasz sobie pieniążki i tak dalej. No także orzech już skończył dzisiejszy odcinek, bo teraz będzie grał i będzie się starał rozbić jakieś rzeczy.
Nieprawda.
To zielone zbieraj, bo to jest ważne. W każdym razie gierka rzeczywiście jest warta tego, żeby ją zainstalować, no bo po pierwsze jest za darmo, a po drugie
najlepsza cena.
Tak, a za mikropłatności to nie jest tak, że musisz płacić, żeby w ogóle
wygrać. A co możesz tymi mikropłatnościami zrobić?
No możesz właśnie odblokować sobie na przykład, przyspieszyć upgrade'y statku, nie? Czyli jeżeli włączasz upgrade... Overdrive to tak, przyspieszasz i wtedy lecisz przez 100 około tych lat świetlnych do przodu. Mikropłatnościami właśnie można przyspieszyć upgrade'y statku, bo jak włączasz normalnie, no to one trochę trwają, tam na przykład, nie wiem, 5 minut, 8 minut, 10 czy więcej.
A, sprytnie to zrobili.
Plus właśnie możesz kupić zielone rzeczy, którymi płacisz za
Wojtek, jesteśmy powodem, dla którego gry z mikropłatnościami dalej się dobrze sprzedają, wiesz tym?
My w sensie, że mówimy, że to dobrze. Mhm. Znaczy, szczerze mówiąc, jakby ja rozumiem deweloperów, że wprowadzają mikropłatności. To jest normalne, tak? Jakby żyjemy w takim czasie, że gry za darmo już się dawno skończyły, tak? Więc albo robimy tak, że gra kosztuje ileś tam euro, albo robimy tak, że gra jest za darmo i możesz sobie pograć i nawet jest to całkiem fun, ale dodatkowo są te mikropłatności, które w jakiś sposób przyspieszają ci rozgrywkę. I teraz no, zawsze jest, wiesz, walka o to, żeby one jednak były zrobione dobrze. Uważam, że tu są zrobione naprawdę dobrze i nie ma się czego wstydzić. Ale są też gry, w których jest to zrobione okrutnie, to znaczy, że non-stop wyskakują ci reklamy.
Umarłem.
Że nie umarłeś, tylko doleciałeś do tej planety. Tylko teraz oglądasz reklamę, no bo właśnie sobie ją sam zamówiłeś, nie?
Umarłem.
Nie, wszystko jest dobrze. W każdym razie uważam, że tu jest to zrobione mądrze. Reklamy nie są męczące, no bo sam je zamawiasz, więc to jest okej. Okay. Plus właśnie to, że chcesz sobie przyspieszyć, no to jest twoja decyzja, że akurat chcesz.
Ale fajnie wymyślili to, że jest, że reklamę się możesz zamówić sobie na po, bo tak, często było tak, że o Jezu, teraz muszę oglądać reklamę i zapomniałem grać dalej, no nie?
A, no właśnie, a tutaj masz tak, że jednak na koniec rundy
doleciałem, faktycznie. Sobie.
No mówię ci, że doleciałeś, no i jesteś na planecie i teraz zaczyna się jakby ta dalsza część historii, gdzie jest opisywane, co się dzieje. I ty też masz jednak jakiś wpływ na to, co się dalej wydarzy, bo masz do wyboru jakieś kwestie, które mówisz. Więc to jest jakieś powiązanie lifeline'a z... takimi typowymi latankami, jeżeli chodzi o, wiesz, na jakieś tam latasz i strzelasz i omijasz przeszkody. Ale ten miks jest zrobiony naprawdę całkiem sprytnie, więc myślę, że warto.
Ej, bardzo fajnie to gra wygląda. No trochę taka jest trochę taka No Man's Sky'owa.
No nie, nie przesadzałbym, myślę, że jest całkiem nawet lepsza, no. Także tak.
O, aplikacja Conbase, którą też zainstalowałem, Wojtek, to ja w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale zrobiłem to na LTE.
Aha.
Trochę szaleje, szczególnie, że już wyjechałem 11 GB w tym miesiącu.
Ojej, hashtag, bo możesz. No ale tak, myślę,
że... Najgorsze będzie to, że trzeba skanować w ogóle jakieś takie dokumenty po to, żeby kupić za 20 zł bitcoiny.
No ja to zrobiłem, bo byłem ciekawy, wiesz, jak to w ogóle wszystko działa. I muszę powiedzieć, że jakby po tym procesie rejestracji jednak wszystko naprawdę działa całkiem spoko. Ostatni temat jeszcze. Wiecie, po co włączać sobie Find My iPhone? Bo jak pojedziesz na Coachella w Stanach, to na przykład możesz odzyskać swój iPhone skradziony, bo był typek, który normalnie łaził po tym całym
po tym
festiwalu i kradł telefony, i jedna z osób, którym ukradł ten telefon, przez Find My iPhone go znalazła i dotarli do niego, policja normalnie weszła do mieszkanka, a tam 100 telefonów, witam, koleś troszeczkę przegiął, nie? Ale warto Find My iPhone, warto włączać. No to jest jeden z przykładów, które sprawiają, że jednak to działa.
Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, mam tych dwa tematy. Jeden krótki, drugi dłuższy. Krótki to powiedziałem, bo pamiętasz, mówiliśmy o Playu i o tym, że jest Wi-Fi calling?
Tak.
To teraz mówiliśmy, żeby włączyć, nie?
Ja też wyłączyłem.
To ja rekomenduję, żeby wyłączyć teraz.
Aha. Jakie są twoje powody? Bo ja mam jeden.
No jaki?
U mnie jak jest słabe Wi-Fi, to zrywa połączenie i jakby nic nie jesteś z tym...
To są dwa powody. Pierwszy jest taki, no, faktycznie, że zrywa to połączenie, jak jest słabe Wi-Fi. I jeśli wyjdziesz z Wi-Fi i wejdziesz na normalne połączenie, to też zrywa połączenie. Jeśli wejdziesz na...
Aha, że ten przeskok, tak?
To jest voice over Wi-Fi, a nie over LTE.
No tak, 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 tak.
Więc
tak,
wtedy to spada, więc to jest minus. I ja miałem na przykład tak, że jak wychodziłem w biurze zadzwonić na korytarz, to tam Wi-Fi nie ciągnęło i wtedy...
Ale jeszcze była kreska pewnie jedna, nie? Jeszcze było utrzymane
połączenie. Więc to jest lipa.
Tak.
A druga rzecz taka, technicznie rzecz biorąc, ten voice over Wi-Fi to jest VPN.
Mhm.
I jak każdy VPN, to jest połączenie, które wymaga baterii troszkę.
No tak.
I teraz jeśli masz słabsze Wi-Fi, to jednocześnie oprócz tego, że możesz mieć słabszą jakość połączenia, to zjada ci baterię, jak kondrop.
No bo procesor musi przemielić to, że to idzie przez VPN.
Najlepiej mieć to wyłączone i uruchamiać tylko wtedy, kiedy faktycznie tego potrzebujesz.
Mhm.
Ewentualnie uruchamiać za granicą jako default.
No ja dokładnie tak sobie pomyślałem, że wyłączę teraz, no bo jakby też nie muszę z tego korzystać, bo przecież mam non-stop zasięg wszędzie, gdzie jestem.
Nielimitowany.
Nielimitowany, dokładnie. Natomiast no właśnie jest plus taki, że za granicą jednak w hotelu
za free call, co możesz zadzwonić, no to jest super opcja.
No to możesz zadzwonić za free, więc to jest git. Ja to szanuję bardzo.
A drugi mój temat, no to było bezpieczeństwo szyfrowania, czy nie? Nie, no nie było.
Nie, nie, nie.
A, to mam ten temat z bezpieczeństwa szyfrowania, chcesz taki szybki też.
No to jak szybki, to wiesz.
Bo
ja 3 minuty.
Ja polecałem dużo razy PureVPN.
Tak.
Że warto kupić, bo lifetime license i w ogóle takie tam. I to już chyba 2 lata mam tego PureVPN-a. Ja z niego korzystam, normalnie.
Okej.
No teraz akurat mam wyłączony, bo jadę po telefonie, więc nie jestem w jakiejś otwartej sieci, ale jestem w czyimś biurze, albo jestem w kawiarni, albo jestem po prostu gdzieś poza domem, albo ten, no to jadę na swoim VPN-ie po prostu. Szczególnie, że PureVPN ma tyle serwerów, że jak się łączy z jakimś serwerem gdzieś tu w pobliżu, Belgia, Luksemburg, coś takiego, no to w ogóle nie ma spadku prędkości.
Okej.
No i robię to też dlatego, że jestem chorym człowiekiem i Netflix oglądam zagranicznym też czasami. No po prostu działa tam, za granicą są inne seriale, nie?
Ale wiesz, że już teraz zaczyna Netflix sobie radzić z tym. I...
Zaczyna sobie z tym radzić i czasami na przykład wywala mnie, że to jest Wi-Fi, które, znaczy to jest IP, które... No ale tam jest serwerów 650, więc jakby good luck.
Jeszcze nie wszędzie, okej.
I teraz sytuacja jest taka, że jak kupiliście, to korzystajcie i wszystko jest ok. Natomiast jeśli wam przestało działać, to dowiedziałem się, że oni mają taką politykę, że faktycznie to konto, które kupiłem, ono jest lifetime.
Okej.
Ale co roku będę miał jakąś opcję, że muszę coś zrobić, żeby je przedłużyć. To jest. I teraz.
To w regulaminie gdzieś było zapisane małymi literkami,
czy co? Nie. Po prostu ktoś napisał na forum, że ej, okazuje się, że oni mogą ci wyłączyć po roku.
Mhm. I... A to co, jak nie używasz w ogóle, czy?
Nie, ja używałem normalnie i po prostu pewnego dnia nie mogłem się podłączyć. I okazuje się, że rok wcześniej miałem taką sytuację, że po prostu, mimo tego, że miałem lifetime, to był on, na rok mam dostęp.
Okej.
Okay. I była faktura lifetime, ale dostęp już się kończył wtedy. Więc jak napisałem do supportu, to w ciągu 5 minut ona powiedziała, już wszystko działa, okej. Okay. I działało. Więc wiesz, był problem rozwiązany bardzo szybko, ale po roku, nie?
No
i
tak.
Teraz znowu minął kolejny rok jakoś miesiąc temu i znowu chciałem się podłączyć do VPN-a i się okazuje, że nie mogę, no nie? Odrzuca mi hasło wszędzie i że nie ma takiego użytkownika.
No.
Więc wchodzę, zalogowałem się do VPN-a i patrzę, tam wszystko jest okej. Okay. Chociaż mój użytkownik przy expiration date ma minus. No nie? Ja mówię, no okej. Okay,
no to chyba, no jeżeli no, lifetime, no to tak lifetime. Powinno być. No.
Ale okazuje się, że ten minus to chyba znaczyło, że jest nieaktywny i musiałem znowu napisać na support i koleś mi powiedział, że no już teraz zrobiliśmy wszystko, że działa. No nie? To też trwało 5 minut. I ja faktycznie sprawdziłem, jak koleś mi napisał tego maila, no już wszystko działało. No nie? I napisałem do niego, to co w takiej opcji było problemem?
Mhm.
Bo on mi jedynie odpisał, że jest naprawione.
No
ale chciałem zapytać, co było problemem?
No.
On napisał, nie, nic takiego, zrobiliśmy tak, żeby to się już więcej nie powtórzyło.
Dziwne.
Oni chyba liczą na to, że ktoś kupi ten lifetime i przestanie z niego korzystać. I ja, i że po roku, jak wiesz, ktoś będzie miał wyłączone na przykład konto, to stwierdzi, że a no dobra, widocznie lifetime, ale tylko jak się logujesz po coś tamtego, nie?
Mhm.
No ale ja normalnie się logowałem i normalnie korzystałem i teraz jak mi wyłączyli, to się zdziwiłem.
No nie dziwię się. Czyli pisać do supportu, jakby coś się działo, to...
I teraz komentarze w internecie są takie, że mają bardzo słaby ten support. Tymczasem ja uważam, że mają całkiem spoko ten support, bo z tymi problemami, które ja miałem, to zawsze mi pomogli, nie? Mm-hmm. Aplikacja jest taka sobie, ale wiesz, wszystko działa.
No ja na przykład, wiesz, bo ja zrobiłem taki dziwny myk z PureVPN-em, że kupiłem na 2 lata, a nie lifetime, bo jakaś była oferta oficjalnie u nich na stronie, czyli nie korzystałem z tego linka, którego rozsyłaliśmy już wielokrotnie, tylko normalnie wlazłem na stronę i mówię, dobra, kupię, nie? Kupiłem na 2 lata, a później mi przypomniałeś o tym linku, więc mówię, czy dałoby się może taki myk zrobić, że ja zrobię refund tamtego na 2 lata, ale kupię ten lifetime, żeby się nie martwić, nie? No to napisałem na czacie supportowym i koleś tam mówi, no to trzeba złożyć jakieś coś tam, napisać maila, fifi-lifi, napisałem maila i cisza. Nie, nic się nie wydarzyło. Więc no mam pewne wątpliwości. Znaczy, może masz szczęście, może to jest tak, że wiesz, ci co ale lifetime wiesz, no, to mają lepsze no,
ale
jakieś rzeczy.
Ale to nic nie stoi na przykładzie, żebyś miał ten 2-letni swój normalny, a lifetime
no
sobie kupił.
No tak, jest, i w ogóle... jeżeli będzie w ogóle jeszcze dostępny, nie?
I teraz kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo ja wrzucałem linka wiele razy do The Next Web Dealsów.
Mm-hmm.
To jest taka stronka...
No to właśnie to jest tam, żeśmy kupowali.
Tam zresztą jest lifetime. No i teraz sytuacja wygląda tak, że tam są promocje różne takie trochę, niektóre wyglądają skamowato i tak dalej. Anon VPN kiedyś, który tam kupiłem, który w ogóle nie wiadomo co to jest, jakieś wiesz.
Okazuje się, to jest bezpieczne, orzech, spokojnie.
Właśnie okazuje się, że jest.
Okej. Okay.
Właśnie jest. Jezu, miał nie być VPN? O bezpieczeństwie i tak dalej. Nie, chodzi o. To uznajmy, że to nie jest rozmowa o bezpieczeństwie, tylko że to jest rozmowa o Netflixie. Okej?
Okay? No i
teraz, jeśli chcesz mi teraz dostęp do Netflixa z Wielkiej Brytanii i kupiłeś sobie Anon VPN, który kosztował w ogóle chyba za $15 lifetime.
Okej. Okay.
Okazuje się, że Anon VPN to jest jakaś odnoga Pro XPN VPN, whatever, no nie? Uh-huh. Ale jest ten taki, taka strona That One Guy Privacy Site, czy coś takiego, czy Privacy Guide. I to jest koleś, gdzie wziął wszystkie VPN-y, wziął wszystkie maile, po prostu powiedział, które są okej, które są nie okej, i zaznaczył. To Anon VPN ma generalnie wszystko prawie na zielono, bo tam nic czego nie zbierają, nie trzeba zakładać konta na prawdziwe dane, możesz zapłacić bitcoinem i w ogóle wiesz, nie znamy cię, nie ma nas.
Czyli taki prawdziwy Anon.
Tak, ale no i ProVPN nie jest tam aż tak bardzo zielony, ale chodzi o to, że oni na tej stronie z dealsami mają tak, że tutaj na przykład to się kończy, 5 days.
I to cały czas jest 5 days.
Ale to się kończy faktycznie, nie skończy się prawdopodobnie nigdy, tu jest napisane, że kończy za 5 dni, ale cena wzrasta.
O! Okay.
I to jest rzecz, którą zauważyłem, bo jest teraz $89, a my, Wojtek, płaciliśmy 59 albo 69.
A, no tak.
Więc już 20 czy 30 dolarów podskoczyło. Dlatego ktoś mnie kiedyś zapytał, ej, no dobra, to czy kupować, czy nie? I ja powiedziałem, wiesz co, no to sobie właściwie poczekaj, no bo skoro masz tam swój VPN, bo ktoś miał jakiś swój VPN.
No, no,
skoro
no,
masz
no.
swój VPN, poczekaj, kupisz sobie ten. No i teraz jak ktoś mnie zapytał, to ja bym powiedział, żeby chyba raczej kupić ten już od razu, bo ta cena może faktycznie wzrosnąć, szczególnie, że tu jest przekreślona prawie 600.
No tak. No.
Więc jeśli nawet wzrośnie, wiesz, no lepiej zapłacić 80 czy tam 90 dolarów niż 120 w pewnym momencie, no bo taka promocja to też będzie spora promocja z 600, no nie? Wiesz?
Czy to 600 to wiesz, tak wpisane pewnie, no wiadomo.
No ale wiesz co chodzi, nie? Chodzi o to, że
ja
po prostu...
Nie wiem, no.
Więc ja wrzucę tego linka standardowo, wiadomo.
Wiadomo.
Ale... No to jest spoko do kawiarni, a jak nie, ktoś nie chce korzystać z Pure VPN-a, bo może nie chcieć, to w ogóle ten VPN operowy, który jest w Operze, jest ok, a jak weźmiesz sobie tego VPN-a z App Store'a, to jest też w ogóle spoko od Opery, za darmo jest, tak po prostu.
Jako aplikacja?
Mhm.
A, okay.
Darmowa aplikacja i darmowa liczba transferu nieograniczona. Po prostu uruchamiasz, cyk, włączony jesteś na VPN i możesz sobie bezpiecznie przeglądać.
To może tak lepiej, a nie kombinować i płacić, nie? W sensie, no...
Minusem no? tego jest, że tam jest bardzo mało lokalizacji i chyba nie możesz wybrać nawet.
No ale wiesz, no jeżeli to ma robić tylko jedną rzecz.
Jeśli chcesz...
Chronić to, że na przykład chcesz się zalogować do banku, właśnie nie korzystając z kawiarnianego Wi-Fi, tylko jednak przez jakiegoś VPN-a przejść, no to chyba lepiej jest przez Operę, tak?
No tak, tutaj jest, patrz, tak wygląda.
No.
Włącz.
Włącz Opera VPN. Łączenie z najbliższy region. No tak.
I już,
no. Nie, no to szanuję.
Więc
szanuję.
To jest fajnie. Spoko, ale z drugiej strony, no wiesz, fajne jest to, żeby móc sobie wybrać, gdzie chcesz faktycznie się podłączyć, nie? Ja na przykład w Pure VPN-ie bardzo lubię to, że tam jest od cholery tego wszystkiego i za...
No tak, no to możesz sobie wybrać serwer po prostu dowolny, nie?
Cyk.
Ale muszę ci powiedzieć, że... Nie bo jest tak, łatwo...
Ja na przykład na Kaimanach ostatnio.
Ale nie jest łatwo go skonfigurować na Synology, wiesz, szczerze mówiąc.
Nie jest go łatwo też skonfigurować na TP-Linku.
A, no widzisz, także...
Bo ja chciałem zrobić tak, bo teraz fajny, bo chcę ci myśleć, bo teraz tak. Oglądam serial, który jest dostępny w Hiszpanii na Netflixie.
Mhm.
Więc pomyślałem sobie, bo nie chcę jakby mieć VPN-ować całego ruchu z domu, bo po co?
No
to
tak.
Jest moje bezpieczne Wi-Fi, wiem, że jest
no
bezpieczne, wszystko okej. Ale ktoś myślił, że można zrobić tak, że jeśli masz router, który pozwala na zrobienie paru sieci Wi-Fi, a nasz TP-Linki, które mamy, Archery C7, pozwalają, żeby zrobić tak, żeby na przykład jedną sieć zrobić tam 5 GHz taką zwykłą, nie? A 2-4 puścić bokiem przez VPN.
No, tylko że ona musi mieć SSID inne.
Tak, 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 no ale to nie jest problem. I teraz... Problem pojawił się w dwóch miejscach. Po pierwsze jest takie, że PS4 obsługuje 2.4, a nie 5 GHz, więc musiałbym PS4
tak,
wypuścić.
Przez VPN-a?
Tak, no. Albo kablem, więc ja akurat mam zrobione kablem w tym momencie, więc to nie by był aż taki duży problem. Ale kolejny problem jest taki, że ustawienia nie pozwalają w TP-Linku zrobić VPN-a jakiegoś takiego.
Po prostu.
Nie ma, bo wszedłem na tutorial i się okazuje, że tam jest zakładka, której na moim po prostu nie ma.
A to może update'owałeś system?
Oczywiście.
A, no
wszystkie patche łatki Wojtek.
No przepraszam. Dobra, ale przejdźmy już do tego tematu, który jest lepszy, który jest ważniejszy i który jest dla mnie po prostu królem.
Wojtek, jakiś typ złożył sobie w Chinach iPhone'a. To jest w ogóle kosmos. I to jest let it sink na moment. Jakiś koleś chodził po targach w Chinach, w Shenzhen chyba.
Tak.
I kupił elementy i złożył z nich iPhone'a.
Całego działającego.
Zrobił IKEA iPhone.
No tak. Nie, znaczy ta historia rzeczywiście jest opowiedziana.
Zdarzyła się.
Jest opowiedziana na wideo, które on sam kręcił.
W ogóle koleś.
25-minutowym,
no,
ale warto
w ogóle koleś to jest jego pierwsze wideo. Nie wiem, czy w ogóle to jest jego pierwszy krok w obecności w internecie. Nie wiem, czy zauważyłeś. To jest w ogóle pierwsze wideo na jego kanale. Pierwszy wpis na jego blogu. Jego Twitter miał, jak ja wszedłem na jego Twitter, to miał chyba 7 obserwujących.
Co ty?
Na Instagramie tak samo.
Wow.
Więc to jest, wiesz, no, początek nowej gwiazdy.
No.
No i koleś pracuje gdzieś tam i chyba musi być w Chinach, albo mieszka w Chinach.
Często, tak.
Albo
często
jest w Chinach,
tam
często.
Bywa.
I stwierdził po prostu, że zbuduje sam sobie iPhone'a. Efekt był taki, że faktycznie, no spoiler, tego iPhone'a udało mu się zrobić. No i na tym wideo, które można zobaczyć, jest podlinkowane oczywiście w opisie. Koleś opowiada, jakie elementy kupował, gdzie i tak dalej. I jak sobie sprawdzić, na przykład, to on kupił ekran za 20 zł.
Mhm. Tak, tak. Znaczy, ja muszę potwierdzić, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, jak byłem w Tajlandii i ja opowiadałem o tych marketach i tych
wielkich... No nie wróciłeś z iPhone'em złożonym.
No nie, ale pamiętasz, jak opowiadałem o tych marketach, wiesz, i tych dużych centrach handlowych, które na przykład całe centrum handlowe, wiele pięter jest poświęcone tylko elektronice. I rzeczywiście były takie piętra, gdzie łaziłeś między tymi, wiesz, miejscówkami i wszyscy cię zaczepiali i mówili, broken iPhone, broken iPhone, wiesz, a może ci wymienić ekran, nie? I naprawdę za nieduże pieniądze można było takich wymian dokonać. Oczywiście nie gwarancyjnych, wiadomo, ale...
No ale wiesz, jak nie masz gwarancji na telefonie, to jakby...
No to co cię powstrzymuje, wiesz? A oni robią to naprawdę profesjonalnie, wiesz? No. Mają te maszyny, kurde. Zresztą na tym wideo też to widać.
A nie wiem, czy widziałeś w ogóle, bo jest moment, w którym koleś właśnie ten ekran, no nie, robią coś.
No. I sklejali tam tą warstwę dotykową z
tak,
samym ekranem.
Ale nie wiem, czy widziałeś, że był taki moment, w którym oni wkładali na odbąbelkowanie.
Tak.
I widziałeś, że w tym tam była ta szafa, taka ta maszyna, no. To podstawką był iPad?
Nie, naprawdę. A to pewnie mieli tak po prostu samą obudowę.
No, możliwe, ale jak po prostu jak koleś tam kładł, to on kładł to na iPadzie.
Nie mogę. Czyli podstawka tak jak w tych, w jak masz mikrofale, nie?
Do Martura Kuku.
Nie, ale mikrofale, masz ten talerz obracający się, to tam był iPad, tak?
Tak, nawet zaraz tutaj, o, jest tutaj Wojtek, to opowiem wam filmik.
Tego dawno nie było.
No i teraz, on się, jak się zaduje, popatrz Wojtek, tu
no,
jest maszyna.
No, i odbąbelkowany będą wyciągać.
Jest maszyna do odbąbelkizmu.
Onbobelkizm, no.
Czekaj, może włączę, bo mam 240p.
O! Rzeczywiście. To wygląda jak trochę jak taka mała pralka. I on wyciąga normalnie z tej pralki
no, teraz
jakieś
to się
urządzenie.
Ładuje, nie? Ale
no, ładuje
zaraz
się. Ale wyciąga ten telefon i on leży na czymś.
No, leży na czymś. Teraz...
Co to będzie?
Co to będzie?
Co to będzie?
Myślisz, że się załaduje?
Znaczy, generalnie bardzo polecamy obejrzeć całe to wideo, bo jest to naprawdę ciekawa historia i też pokazuje, jak ten rynek w ogóle w Chinach, czy też w ogóle w Azji, no bo patrząc na to, w Tajlandii jest podobnie. Tam pewnie w Tajlandii może być nawet trochę drożej, bo jest trochę jednak dalej do samych fabryk, nie? Ale niesamowite jest to, że na przykład na samych ulicach normalnie siedzą ludzie i sprzedają
obudowy
do iPhone.
Tak.
Podrapane, bo rzeczywiście wiesz, no nie wiem, no oni je transportują po prostu spięte po 10 sztuk, wiesz, w jednym tym, jedną gumką, tak, ściągnięte, no to te na wierzchu są trochę podrapane. Ale jeżeli nie zależy ci na wyglądzie, no to też możesz taką kupić za bardzo tanio, bardzo mało pieniędzy, więc to też pokazuje, i ten koleś o tym mówił, jak wbrew pozorom łatwo naprawialne są iPhony.
No, on podziękował tam nawet tym wideo, podziękował inżynierom za to, że zrobili iPhona tak łatwo naprawialnego, bo on samego sobie mógł złożyć, bo wszystkie elementy były ładnie poukładane i tak dalej.
No właśnie, i nawet to było ciekawe, w ogóle nawet nie spodziewałem się, że będzie mu to potrzebne. Jak kupił obudowę, która była gładka od środka, to poprosił inny... rzeczywiście jest iPad, no. Poprosił inny... na innym stanowisku...
LTE.
Poprosił na innym stanowisku, żeby mu nadrukowali laserowo
wszystkie te rzeczy,
te nadruki, które,
były...
które są oryginalnie właśnie na obudowie
Apple'owej. Bo miał jedną obudowę, na której nie miał i na której miał, więc jakby oni mu skopiowali, nie?
Tak, i skopiowali po prostu ciach i on wtedy wiedział, gdzie określone elementy powinny
i
być.
I mało znany fakt był taki, że nie mógł ułożyć elementu do czarnego iPhone'a, tylko musiał zrobić różowego, bo ich było najwięcej. Do jasnych telefonów
tak,
jest więcej.
Tak, no. Niesamowita historia, naprawdę. I to, jak on często musiał wracać w ogóle na te markety, tam jedną część musiał wymieniać, bo coś nie działała, jedna rzecz chyba nie działał ten kompas, więc wrócił, oni powiedzieli
oddali mu pieniądze?
Panie, oddali mu kasę, ale wróć o piątej będzie, nie? I on wraca o piątej, okazało się, że rzeczywiście jest wszystko działające. Po prostu historia jest niesamowita. On opowiada to w taki bardzo luźny sposób, nie jest to, znaczy jest to bardzo naturalne i fajnie się to ogląda i myślę, że dla takich geeków jak my jest to
ale
bardzo
ciekawe. Ale to w ogóle jest fajne, wiesz, obejrzeć jak koleś składa iPhone'a, że może tak zrobić, to jest w ogóle taki szokers, nie? A najlepsze jest to, że nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale tam leżały obudowy już do iPhone'ów 7 Plus na przykład, można było sobie, wiesz...
No właśnie, to jest ciekawe,
i,
nie?
Ciekawe było też to, że jak kupujesz tą płytę główną, od razu z Touch ID. Tak. Bo wiesz, że jest tak, że Touch ID jest do tej secure enklawy, coś tam.
Tak. I musi być Touch ID spięte, no. No to, nie, no tak to działa. Tak to działa, więc no. Rzeczywiście, nie no, świetna historia i naprawdę warto to obejrzeć. Myślę, że no, w sumie to tak kusi trochę. Oczywiście on wydał jednak $300, to nie jest mało kasy, w sensie tak ogólnie. Oczywiście dużo mniej niż za samego iPhone'a, ale jednak, wiesz, żeby tak sobie pójść i tak jak my robimy czasem zakupy na AliExpress, nie, za 20 zł jakieś głupoty kupujemy, no to nie jest aż taki wydatek.
Ja
nie
chciałem na AliExpressie
wydatek, nie,
kupić
żeby...
listwę LED-ową.
Okej.
Okay. Bo były w promocji, kosztowały metr za 5 zł.
No
ale
i co?
Była w częściach.
I byś musiał to wszystko sklejać.
No i jeszcze nie było kontaktu żadnego.
A, do no tak, no. Ja mam trochę taki problem z neonem. Ukradłem z roboty neon.
Naprawdę, to nie żart. Disclaimer, siedzimy w Onecie.
Właśnie, ale nie mów nikomu. Ukradłem, bo mieliśmy stare logo, nie? I zresztą tutaj widzisz, siedzimy w miejscu, gdzie reszta liter jeszcze jest, nie? Jakby tych liter nie brałem, ale była żółta kropka. Taka fajna, po prostu okrągły, zagięty taki neon, żółtą kropkę. I niestety jest, same kable wystają z tego. I ja nie mam
włóż
pojęcia...
kontakt.
No najlepiej, kurde. Nie mam pojęcia, co Cni. Kupić do nich, wiesz, i jak to podłączyć. Więc
elektroda.
Jak ktoś się zna na neonach, to...
Wojtek to małpa Jezus.
Elektroda.pl. Wojtek małpa Jezus.pl. Zapraszam. Jest to mały neon, żółty kolor.
Mały neon, żółty.
To jest wszystko, co o nim wiem. Jeżeli wiecie, jaki przy te, kurde, te, nie wiem, to jest jakiś zasilacz pewnie trzeba kupić. Jaki kupić?
A tutaj widzę kable.
Powiedzcie. No kable są takie dziwne, bo są bardzo grube, białe, a w środeczku jest taki kabeleczek tylko malutki. No jak się znacie, to będziecie wiedzieć, no. Także dziękuję bardzo. Z
na
góry.
Pewno tu słucha.
Ale wiesz co? Prawdopodobieństwo, że ktoś mi odpisze, jest takie, jak ty dostaniesz bitcoina na ten
Ale ja myślę, że to się może wydarzyć, wiesz? Znaczy nie, że ja dostanę bitcoina. Nie wrzucę tego tak nawiasem, bo nie chcę mi się zakładać konta do końca.
Aha.
Ale myślę, że ktoś ci może odpisać z tymi neonami, wiesz?
Ale ja nawet zadawałem chyba to pytanie
na elektrodzie.
Na... Nie, u nas ci, na wąsaczach i wymiękli ludzie, niestety. No.
Tak? Tacy jesteś.
Kazali mi szukać wiesz, w wyszukiwarce, że temat już był.
Użył wyszukiwarki, było.
Dokładnie.
Klasyk.
No niestety, ale to, tak to z neonami. I cały czas wisi, nie? A Lenson już mówi, co z tym neonem? Kiedy go mogę wyrzucić? Ja mówię, jeszcze nie teraz, spokojnie, Boże, jeszcze wymyślę. No ale jeszcze nie wymyśliłem, ale uważam, że to w ogóle... To jest fajna rzecz, bo neony są bardzo cool. Nie wiem, czy widziałeś, ale...
nie wiem, czy widziałeś kiedyś neon, ale neony są bardzo cool.
Ale będą na Woli, na przykład na metro, będzie oznaczane właśnie neonowymi napisami. 3 stacje na Woli, które wyglądają naprawdę super. Więc to jest taki warszawski klimat i myślę, że w obrazku to też by fajnie wyglądało.
A ty po co chcesz, Wojtek, ten neon?
Szczerze mówiąc, myślałem, że na przykład fajnie będzie wyglądać na naszych streamach, które robimy bardzo często przecież. I byśmy zrobili to w tle tak, że będzie świecić i to fajnie wygląda. Co ty o tym myślisz?
Okej.
Nie, pomyślałem sobie, że skoro mają to wyrzucić, to ja wezmę, nie?
A oni wiedzą, że wziąłeś?
No, kto ma wiedzieć, to wie. No taka prawda,
a,
no.
Widzę.
No mówiłem, że te, kurde, super neony są, no. Cool. Mówiłem, że cool. Płocka na przykład taki napis będzie i taka stacja w Warszawie i będą naprawdę świetne neony, bardzo fajnie zaprojektowane i uważam, że to jest super pomysł, bo wreszcie wracamy trochę do klimatu takiej typowej Warszawy sprzed lat, która zresztą cała była obwieszona neonami, które naprawdę nadawały tutaj jednak bardzo charakterystycznego klimatu.
W Mulem Róż też były chyba neony. I dzielnica czerwonych kwiatuszków w Holandii.
Latarnie też czerwone, to nie wiem, to nie były neony.
Czerwone kona, czerwone niczym.
Boże, kończmy to. Jak zaczynasz śpiewać, to czas na kończenie. Krótszy odcinek, ale bardzo dużo energii. Myślę, że wymienialiśmy się myślami dużo szybciej niż zwykle, bo tak to zamulamy.
Bo nie było laga tego, że...
Właśnie, bo nie musiałem czekać, aż odpowiesz, nie? To jest tak, ja mówię...
Odpisz!
Proszę, odpisz!
Błagam cię! Siedzę tu sam, odpisz! No nie, no bo to było bardziej rozmowa. No ale to myślę, że to był ciekawy odcinek. 160, taki trochę wyjątkowy.
Szalony. No raz
Bóg
na jakiś
mi się
czas.
Zobacz,
ale na pewno szykują się odcineczki. Wracamy do gości. Nie od następnego, ale wrócimy na pewno. Tak. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale faktycznie będzie gość.
Niezły gość?
Jeszcze się umówimy. Niezły gość. I pogadamy z nim o fajnych rzeczach. Dziękuję bardzo, Paweł Orzechu. Było
dziękuję,
bardzo miło.
Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku EWP.
EWP i może będzie normalniejszy.
Tak.
Pozdro.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.